Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Przemysław Kitowski, Mudita, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w naszym kraju. W sumie ta informacja dosyć zszokowała, myślę, wszystkich i zelektryzowała. Eksperyment odbędzie się w gminach na Warmii i Mazurach i tak przez 2 lata. W grupie minimum 5000 mieszkańców, a maksymalnie nawet do 31 tysięcy osób, będzie co miesiąc wypłacanych 1300 zł, donosi Interia Biznes. Cel gwarantowanego dochodu to zaspokojenie podstawowych potrzeb. Podstawowy, bezwarunkowy dochód, za i przeciw panów zdaniem. Zrobi więcej dobrego czy więcej złego? Czego możemy się spodziewać?
To może ja zacznę.
Przemysław Kitowski.
Tutaj na samym początku trzeba się zdać sprawę, bo to nie jest temat nowy, on już jest od wielu lat wałkowany na świecie. Skąd to się w ogóle wzięło? Mówiąc o tym, że nasze firmy są coraz bardziej zautomatyzowane, zrobotyzowane, w pewnym momencie wpadł taki pomysł, że skoro ludzie będą coraz mniej potrzebni do pracy, no to z czego mają żyć? I jak to wszystko potem tych ludzi utrzymać? I może te roboty, które będą za nas pracowały, będą generowały takie przychody, takie zyski, że będzie można po prostu ludziom dawać pewne pieniądze i oni mogą sobie wtedy żyć i ewentualnie się też być może przebranżawiać, czy zmieniać jakby swoje umiejętności na coś innego. No niestety, ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że każdy z nas tutaj myśli o tym, żeby jakby żyć w najlepszych warunkach. I tutaj teraz każdy z nas na przykład dzisiaj mówi o tym, że jest bardzo duża inflacja. No i tak, jeżeli my jako firmy, jako właściciele firm, czy jako pracownicy dajemy podatki, które trafiają do budżetu, a z tego budżetu już troszeczkę mniejsze albo nawet znacznie mniejsze są redystrybuowane na rynek, na przykład właśnie jako gwarantowany dochód dla osób, które czy to nie pracują, czy to pracują, bo tam różnie to w różnych krajach jest, no to tak naprawdę musimy znowu wydrukować trochę tych pieniędzy, które trafiają na rynek i tą inflację generalnie znowu napędzają. Same założenie tutaj jest po prostu błędne, bo no nie możemy dawać pieniędzy za nic na rynek, bo wtedy po prostu inflacja, te pieniądze, które będą gwarantowane, one zaczną tracić na swojej wartości i możemy sobie zdawać sprawę z tego, że no ktoś dostanie 1000, może 1500 zł, ale za chwilę chleb będzie kosztował 100 zł i nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, dla niego też. I te pieniądze po prostu będą śmiesznie mało warte.
Pan Krzysztof Szóstka?
Tak, tutaj ja też mam pewne przemyślenia odnośnie tego programu, projektu, rozdawanie pieniędzy. Oczywiście tutaj chcemy uniknąć tego tak zwanego ubóstwa, natomiast powinniśmy się zastanowić, czy ten projekt naprawdę napędzi gospodarkę, czy wręcz pójdziemy znowu w drugim kierunku, bo jeżeli w takich mniej uprzemysłowionych regionach jak Warmia, Mazury, Podlasie czy gdzieś indziej w Polsce, w tej wschodniej ścianie, te pieniądze pozwolą ludziom stworzyć, nie wiem, mikroprzedsiębiorstwa, agroturystyki dla przykładu, czy coś innego, co spowoduje, że będzie wpływ podatków do kasy państwa, to wtedy możemy myśleć o tego typu dawaniu pieniędzy, tak zwany bezwarunkowy dochód. Natomiast jeżeli to stworzy, co powiedział mój przedmówca, sytuację taką, że damy pieniądze, a znowu pójdą ceny do góry, to mija się to diametralnie z celem. No ale taki eksperyment należy przeprowadzić, żeby mieć w ogóle jakąkolwiek analizę, czy my jako społeczeństwo polskie jesteśmy gotowi na takie świadczenia, ponieważ jeżeli nie mamy w sobie ducha ekonomii, no krótko mówiąc, możemy te pieniądze przejeść i nic z tego nie pozostanie.
No właśnie, te pieniądze trafią do ludzi z rejonów z najwyższym bezrobociem. Są takie miejsca w naszym kraju, właśnie tam. Podobne eksperymenty przeprowadzała Kanada, Finlandia. W tej chwili w Niemczech trwa taki eksperyment. Tam 122 osoby dostają po 1200 euro miesięcznie. Do eksperymentu tam zgłosiło się 2 miliony osób. Jeśli chodzi o wyniki kanadyjskie, no to powiem szczerze, że one są bardzo budujące, bo po pierwsze spadła przestępczość, mniej osób chorowało, zaczęło dbać o swoje zdrowie, wzrósł optymizm życiowy i ludzie zaczęli się dokształcać. Tam zaczęli szukać pracy. W Finlandii pieniądze dostali nie wszyscy, tylko osoby bezrobotne. I one akurat nie szukały tej pracy. Więc no to też jest kwestia, do kogo te pieniądze trafią i może rzeczywiście niekoniecznie to wpłynie na inflację. A jeśli by się okazało, że jednak ludzie chcą się dokształcać i traktują te pieniądze jak też inwestycje w siebie, w swoje możliwości i w to, żeby móc właśnie zakładać potem firmy, to czy warto byłoby kontynuować coś takiego, wprowadzić na szerszą skalę?
Nie. I od razu powiem, dlaczego nie. Szanowni Państwo, znowu tutaj będzie działało prawo popytu i podaży. I jak będziemy mieli pieniądze, prawdopodobnie było z fotowoltaiką, gdzie nagle były dosyć dobre dofinansowania, zaczęły powstawać bardzo, bardzo dużo firm, które świadczyły te usługi i nagle te usługi też drożały. A dlaczego one drożały? No bo było dofinansowanie. I prawdopodobnie tutaj będzie podobnie. Jakby dostaniemy pieniądze 1200, 1300, 1500, ile tam tych pieniędzy będzie miesięcznie, no to nagle będzie bardzo dużo tych pieniędzy na rynku na coś, na przykład na dodatkową edukację, co spowoduje, że po prostu ceny bardzo, bardzo wzrosną. I samo tutaj ta logika jest bardzo, bardzo błędna. Naszego kraju naprawdę nie stać na dofinansowanie. Taki na przykład dochód też w Szwajcarii był testowany, no i tam rzeczywiście, no mając pewną nadwyżkę, tam to też można powiedzieć, że w miarę zdawało w niektórych tych ich kantonach, udawało się to wprowadzić. Ale no, szanowni państwo, musimy sobie zdawać sprawę, im więcej pieniędzy rozdamy, tym po prostu ceny będą rosły, chyba że się będzie to właśnie bezpośrednio przekładać na wzrost produkcji, czy tam na wzrost PKD, czy po prostu na coś, co będziemy wytwarzać.
Pan Krzysztof Szóstka, jeszcze do tego.
Ja tutaj jedno, to jest ostatnie zdanie. Ja jestem zwolennikiem świadczenia socjalne. Oczywiście minimalne dla osób bezrobotnych, ale wyżej, jeżeli już naprawdę zatrudniamy kogoś, ktoś jednak pracuje, płaci podatki, ponieważ takie dodawanie tych świadczeń socjalnych może zrujnować gospodarkę. Także to świadczenie, dochód bezwarunkowy jest dużo wyższe niż wszystkie łącznie świadczenia obecnie wydawane w Polsce. Także tutaj pytanie, skąd wziąć na to pieniądze.
No i zobaczymy, no ten eksperyment wychodzi na to, że jeśli ma objąć grupę minimum 5000 mieszkańców, maksymalnie do 31 tysięcy osób, on będzie naprawdę bardzo, bardzo szeroki, nawet jak na warunki europejskie, gdzie przypomnę, że w Niemczech wybrano tylko 122 osoby. No ale zobaczymy, może przyniesie coś dobrego, na pewno wnioski będą z tego wszystkiego ciekawe. Jeśli chodzi o pieniądze, przy okazji Polacy będą mogli liczyć na bardzo duże dofinansowanie na używany samochód, jakie szykuje polski rząd. Mowa o kwocie sięgającej nawet 13 tysięcy złotych. To jest ta maksymalna kwota. Najmniejsza to 9 tysięcy złotych. Haczyk polega na tym, że nie każdy używany samochód możemy kupić, korzystając z tego dofinansowania, tylko chodzi o auta elektryczne. Czy znajdą się chętni, czy to jest dobry pomysł, panów zdaniem?
Tak, ja tutaj mogę powiedzieć, że jakbyśmy spojrzeli na całą Unię Europejską i na pomysły wprowadzania samochodów elektrycznych, to za kilka lat już będzie zakaz w ogóle produkcji samochodów spalinowych, więc to jest i tak pieśń przyszłości. Poza tym widzimy, jaki problem teraz na dzień dzisiejszy daje na przykład wzrost ceny ropy i potem przykładają się na paliwa oraz emisja nie tylko dwutlenku węgla, ale także wszystkich tych substancji, które są przy spalaniu samochodów wychodzą. No i tutaj, szanowni państwo, no jest to oczywiście przyszłość. Niestety samochody elektryczne są drogie. I tutaj no to dofinansowanie, które będzie, szczególnie na te używane samochody, no może troszeczkę ludzi przekonać. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy będą mogli w pełni z nich odpowiednio korzystać, jeżeli ta infrastruktura nie będzie odpowiednio przygotowana, czyli odpowiednio dużo stacji ładowania pojazdów oraz też myślę, że tutaj rząd powinien pójść troszeczkę dalej, no bo skoro były dofinansowania do fotowoltaiki, no to jeżeli każdy z nas by, czy tam część osób by miała też taką stację pod tą fotowoltaikę, czyli dosyć wtedy już zieloną z punktu widzenia zużycia energii zrobioną, no to wtedy miałoby to jeszcze większy sens.
Tak, tutaj samochody elektryczne jak najbardziej, dofinansowanie, tak, przechodzenie na czystą energię, natomiast no, koszty samochodów jest, tak jak pan powiedział, wysoki. Infrastrukturę mamy bardzo ubogą. Po prostu gdybyśmy teraz wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale duża większość z nas zmieniła samochody spalinowe na elektryczne, utknęlibyśmy w kolejkach pod ładowarkami. Także tutaj jakby no, fajny pomysł dofinansowania, aczkolwiek mamy znowu argumenty więcej za tym, że no to trzeba jeszcze odłożyć w dalszej perspektywie. Także tutaj myślę, że niewielu stać obecnie na samochody elektryczne.
Aczkolwiek tutaj trzeba też jeszcze powiedzieć o tym, że każdy taki pomysł, taka zmiana rodzi też możliwości. I tutaj zobaczmy, jak to wygląda też na Zachodzie, gdzie czy w Polsce już na przykład przy elektrycznych hulajnogach, gdzie można sobie zamówić tutaj akumulator, czy też go wyleasingować, czy też co jakiś czas zamawiasz na przykład ładowanie. Myślę, że to też mogłoby być jakiś pomysł na to, że co jakiś czas jeździłyby być może samochody ładujące, które by wcześniej na zieloną energię naładowane i by po prostu to dawały. Takich pomysłów jest sporo. Ja tutaj patrząc na to, co się dzieje w Polsce, na te innowacje, to jest niesamowicie, każde takie rozwiązanie daje możliwości. Ja tutaj ostatnio też widziałem, taka poznańska firma Sabmi bodajże, ona robi coś, co się nazywa jakby sprzedaż produktów, które będą jakby zakupowane w postaci takich cotygodniowych, comiesięcznych pewnych dostaw. I tutaj myślę, że tak oni chyba też to planowali, żeby też tutaj dawać elektryczną energię, być może dla hulajnóg, na zasadzie takich jak w krajach na przykład jak Korea. Więc tutaj no, myślę, że można byłoby to jakoś rozwiązać, ale rzeczywiście to jest pieśń przyszłości, ale kiedyś te pierwsze kroki trzeba postawić.
No właśnie, ja widziałam, sobie przejrzałam po prostu na Otomoto ogłoszenia sprzedaży aut używanych elektrycznych. Znalazłam 11 stron, ceny zaczynają się od 22 tysięcy złotych. Były to małe auta, ale naprawdę śliczne to były autka. Kilkuletnie, nie były to jakieś starocie, broń Boże, ale właśnie zaintrygowało mnie, że auto jest bez baterii. No i w tym momencie się zastanowiłam, no dobra, no to kupuję taką puszeczkę piękną, ale co z tą baterią? Skąd ją wziąć? Albo gdzie ją kupić? A czy ona nie kosztuje drugie tyle, co ten samochód? A propos wspomnianej właśnie jeszcze infrastruktury, no to wyobrażam sobie sytuację pod naszymi blokami mieszkalnymi, w naszych sypialniach w miastach, więc tam naprawdę pod żadnym blokiem nie widziałam ładowarki, a z drugiej strony też no, powstają wspólne garaże podziemne, tam są gniazdka, ale to zaczyna być powodem, z tego co wiem, bo już słyszałam o takich sytuacjach, że w takich garażach również stoją auta elektryczne, no i właściciele ładują te auta ze wspólnych gniazdek, co jest powodem do niepokoju sąsiadów, którzy twierdzą, no dobra, ale ja nie mam tego auta elektrycznego i nie chcę płacić za prąd zużyty przez sąsiada.
I tu, pani Iwono, trzeba by było właśnie te problemy rozwiązać, musimy się zastanowić, bo sama kwestia dofinansowania, tak widzimy, jest kroplą w morzu potrzeb. Musimy uregulować, jak my chcemy się poruszać tym samochodami, jak chcemy je serwisować, jak chcemy je nabywać, jak chcemy się rozliczać z prądu w miejscach wspólnych, bo tak jak pani już powiedziała, no tu może dojść do dużego konfliktu interesów.
Mm-hmm. Zmieniamy temat. Komisja Europejska przedstawiła plany, jak uniezależnić Unię od surowców z Rosji. Chce przeznaczyć na to 300 miliardów euro. Plan zakłada między innymi zwrócenie się do wiarygodnych dostawców, nacisk na efektywność energetyczną, czyli oszczędzamy ile się da, zwiększenie udziału energii odnawialnej z 40% do 45% w 2030 roku, wzrost wytwarzania energii słonecznej, rozbudowę infrastruktury gazowej i naftowej, a to, co szczególnie mnie się spodobało, to wspólna platforma do zakupów wspólnych unijnych surowców, czyli wszystkie kraje Unii, jeżeli kupują gaz, to robią to razem i mają dzięki temu wpływ na cenę. Czy to zadziała i jakie mogą być skutki?
Tak, tutaj... Proszę.
Tak, mogę?
Proszę bardzo.
Tak jak pani wspomniała, cała ta sytuacja, która się wydarzyła na Ukrainie, spowodowała, że Unia Europejska inaczej spojrzała na źródła energii, które pozyskiwaliśmy do tej pory. Były to bardzo zindywidualizowane kontrakty. W tym momencie próbujemy stworzyć grupę i to jest jeden z lepszych kierunków, który mógłby się wydarza się obecnie w Europie. Ja natomiast zawsze będę mówił, że należy iść w kierunku też odnawialnych źródeł energii, modernizacji przede wszystkim sieci energetycznych w Polsce, które pozwolą na pozyskiwanie zielonej energii, ponieważ no, ta energia przychodzi do nas ze słońca, z wiatru. No tutaj myślę, że to jest najlepszy, jeden z lepszych kierunków, modernizacja naszych kopalń. Po prostu myślę, że to Unia Europejska wyszła w końcu też do przodu. Duże pieniądze są na to przeznaczone. Mam nadzieję, że te pieniądze nie będą przeznaczone w Polsce na zakup węgla gdzieś powiedzmy w Australii czy w Kolumbii, tylko że będziemy modernizować nasz przemysł energetyczny i to pozwoli Polsce obniżać, zwykłym Polakom, naszym obywatelom, obniżać rachunki, które obecnie, jeśli chodzi o energię, są wysokie.
Tak, tutaj patrząc na ten wielki naprawdę budżet, który też się znikąd nie bierze, on się bierze z wpłat krajów, tak naprawdę z naszych podatków. Powiedziałbym jako przedsiębiorca, że na pewno coś będzie z tymi pieniędzmi, można było lepiej wydać, ale tutaj no nie tylko jakby cena wchodzi w grę, ale także bezpieczeństwo. Już teraz widzimy, jak bardzo łatwo Rosja mogła zakręcić kurki i z gazem, czy też później z ropą, gdzie może sterować geopolityką. I tutaj zaraz za jakiś czas czeka nasz pierwsza zima, która będzie bardzo, bardzo dużą niewiadomą, ponieważ no, będzie to chyba największa karta przetargowa albo straszak, jeżeli chodzi o ten gaz i prąd, który będzie wtedy gaz i ropę, która będzie jeszcze zdecydowanie bardziej potrzebna niż teraz.
I wykaże, jak bardzo Unia jest jednomyślna. Czy uda się tę jedność utrzymać?
Czy uda się utrzymać tą jedność? No ja tutaj bym powiedział właśnie, że raczej wątpię, ale no zobaczymy. No miejmy nadzieję, że się uda. Samo jakby to wspólne zakupy, to z punktu widzenia przedsiębiorstw to też jest super, no bo teoretycznie jeżeli jesteśmy w stanie kupić więcej, to możemy negocjować tańszą cenę. A jakby negocjujemy tą cenę dla całej Unii Europejskiej, no to w takim razie możemy tutaj tą cenę lepszą wynegocjować dla wszystkich krajów tak naprawdę bezpośrednio. Rzeczywiście w Polsce jeszcze jest jeden problem, który ten mój przedmówca wspomniał. No my nawet jakbyśmy mieli super dostarczoną energię, powiedzmy tutaj z farm wiatrowych na morzu, no to mamy problem, żeby to odpowiednio przesłać. Tutaj tą infrastrukturę trzeba modernizować i ona jest oczywiście teraz zaczęta w modernizacji, ale to jeszcze naprawdę sporo czeka nas, żeby to było porządnie zrobione. Oraz, szanowni państwo, no ja cały czas o tym mówię, my stoimy na węglu. Ja wiem, że teraz jeszcze węgiel jest uznawany za niezbyt ekologiczny, ale może warto część z tych pieniędzy, albo nawet sporą część z tych pieniędzy przeznaczyć na poprawę filtrów i spalania węgla, żeby było bardziej ekologiczne. No bo skoro mamy tutaj coś, co może zabezpieczyć nas, a nawet Unię, a część Unii Europejskiej energetycznie, czyli cały czas ten węgiel, to może pomyślmy, jak go mądrze wykorzystać.
No a do tego rzeczywiście sieci i jeszcze raz sieci, modernizacja, budowa nowych, bo z tego co wiadomo, w tej chwili osoby, które stawiają na energię odnawialną, czy to są firmy, czy to są prywatne osoby, mają problem, znaczy stoją w kolejce do podłączenia do sieci, ponieważ nasze sieci nie są w stanie przyjąć tej mocy. Z drugiej strony... ta moc wyprodukowana przez wiatraki też jest dosyć niebezpieczna dla naszych sieci w sytuacji, kiedy mamy silne wichury i tej produkcji prądu jest tyle, no, że sieci po prostu mogą tego nie przyjąć. Może coś tam dojść do jakiejś awarii, więc tutaj też proszę.
Przyjąć, tak, no mamy problem z magazynowaniem, ale tutaj jeszcze pani redaktor słusznie powiedziała, no bo skoro mamy takie okresy, na przykład dzień, gdzie ładujemy energią słoneczną, albo silne wiatry, gdzie ładujemy energią elektryczną, no to zobaczmy taką naszą elektrownię w Żarnowcu. Dlatego ona w dzień, prawda, dostarcza energii, a w nocy zużywa energii, żeby pompować tą wodę, po to, żeby właśnie odpowiednio tą energię móc rozłożyć, odpowiednio właśnie zabezpieczyć te momenty, kiedy ta energia jest bardziej potrzebna, kiedy jest większe zużycie, pomimo nawet straty, bo trzeba to przepompować do góry. No ale to jest właśnie coś, nad czym musimy popracować.
I więcej niestety już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i tradycyjnie z życzeniami spokoju.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, miłego dnia, jeszcze do widzenia.